W audycji Na Cztery Łapy gościmy dziś Barbarę Orzechowską-Piekiełek, właścicielkę hotelu dla kotów i instruktorkę felinoterapii, która od lat zawodowo zajmuje się opieką nad zwierzętami w sytuacjach czasowej rozłąki z właścicielem. I dziś właśnie będziemy o tym rozmawiać. Jak przygotować psa lub kota na czas naszej wakacyjnej nieobecności? Jak zadbać o ich komfort, jeśli nie możemy zabrać ich ze sobą? Bo to pewnie byłoby najlepszym rozwiązaniem. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Pani Barbaro, zacznijmy właśnie od sytuacji najczęstszej. Właściciel wyjeżdża na tydzień lub dwa i prosi o rodzinę, aby zajęła się naszym kotem lub psem. Jakie podstawowe informacje trzeba takiej osobie przekazać, żeby zapewnić zwierzęciu poczucie bezpieczeństwa i takiej ciągłości spotykania się?
Ja odpowiem tak, każda opieka powinna być rozsądna. A co za tym idzie, to żeby ta rozłąka nie była traumą, tylko świadomym zostawieniem swojego pupila w miejscu, gdzie ktoś zaopiekuje się nim tak, że niczego mu nie zabraknie. I tutaj nie mówimy o żadnym bambinizmie, tylko o dobrostanie, który jest najważniejszy dla zwierzaka.
No tak, i właśnie, jeśli chodzi o kota bądź psa, zostaje on w domu na czas naszej nieobecności. Jak często ktoś powinien do niego zaglądać?
Minimum raz dziennie. To jest takie minimum, gdzie ta opieka powinna się skupiać nie tylko na podaniu jedzenia i na wyczyszczeniu kuwety bądź wyprowadzeniu psa na spacer, ale też na obserwacji. I o ile u psów jest to łatwiej zauważyć, to koty w sytuacjach stresowych bardzo szybko się wycofują i najczęściej unikają tego kontaktu, co w wielu przypadkach jest przypisywane, bo on tak ma, bo się po prostu schował. No jakby tutaj obowiązkiem każdego opiekuna jest obserwować, czy jadł, czy był w kuwecie, bo to są pierwsze sygnały do tego, że ten stres jednak jest już taki bardziej zagrażający, o tak bym to powiedziała.
I teraz musimy trochę się skupić na psychice. Tutaj właśnie chciałbym poruszyć kwestię kotów. Czy rzeczywiście możemy zostawić kota w pustym mieszkaniu i liczyć na to, że wystarczy mu tam miska karmy i czysta kuweta, miska wody? Jak brak obecności człowieka wpływa na jego psychikę i zachowanie?
To my ludzie przypisaliśmy kotom to, że są samotnikami, z czym ja się totalnie nie zgadzam. Bo koty przywiązują się do nas jako do opiekunów i faktycznie tęsknią za nimi. Stąd jest wiele sposobów, żeby uspokoić tego kota. Można wejść z suplementacją i przyzwyczaić tego kociaka do tego, żeby ten stres był bardziej zniwelowany. Ja mam kilka sposobów, chociażby takich, że przy kotach bardzo lękliwych albo z lękiem separacyjnym, bądź takim, które są bardzo mocno związane, no to zawsze mówię klientom, opiekunom, że można ponosić koszulkę dzień wcześniej i nawet fajnie, jak się człowiek spoci, ją pozostawiać w różnych kilku miejscach. Można też, no teraz mamy dostęp do przeróżnych rzeczy, można zainstalować kamerę, do której można mówić.
Będę chciał dopytać za moment, bo istnieje kilka poglądów na te kamerki, ale proszę kontynuować.
Znaczy jakby ja zawsze podchodzę do tego w ten sposób, że każdy zwierzak jest inny, tak jak my ludzie, i do każdego podchodzimy indywidualnie. I to jest mój złoty środek na rozłąkę z pupilami.
Dobrze, to teraz o tych kamerach powiedzmy nieco. Czy to jest rzeczywiście bardzo dobry pomysł, żeby mówić do kota bądź psa przez kamerkę? Czy on to rozumie, że nie ma tutaj człowieka, ale jego głos jest słyszalny?
Faktem jest to, że słyszy, tak? Natomiast czy ja bym to zrobiła swoim zwierzakom? Nie. Ewentualnie uczyłabym ich tego, że byłabym w pokoju obok i obserwowała ich reakcje. Żadna zmiana nie może być wprowadzona gwałtownie, kiedy na drugi dzień wyjeżdżamy. Bo sama rozłąka z opiekunem jest dla kota czy psa sytuacją stresującą, a jeśli dołożymy do tego jeszcze inne czynniki, no to jakby ta frustracja będzie narastać.
No tak, właśnie wydaje się, że te kamery do monitorowania zachowań zwierzaka jak najbardziej.
Tak.
Natomiast jeśli chodzi o te porozumiewanie się z nim, kontakt i mówienie do niego, no to tutaj pewnego rodzaju niebezpieczeństwa również można dostrzec. Ciekawy pomysł z tą koszulką, z tego względu, że pamiętam, jak w tamtym roku mieliśmy okazję ze sobą również w audycji na cztery łapy porozmawiać. Również pani o tym mówiła. Po prostu element garderoby naszego zapachu zostawić na czas rozłąki. Zrobiłem to i muszę powiedzieć, że jak wróciłem później do domu, no to właśnie koszulka, którą zostawiłem, była cała w jakby sierści kokoski.
Tak.
To znaczy, że to musiało rzeczywiście działać i w pewien sposób pewnie pomogło mojej kotce tę rozłąkę nieco lepiej znieść. No właśnie, ale czy możemy powiedzieć, że zwłaszcza koty lepiej znoszą krótką rozłąkę we własnym mieszkaniu niż przeprowadzkę do obcego miejsca? Czy to jednak zależy już od charakteru konkretnego zwierzaka?
To są już indywidualne sytuacje, bo część kotów faktycznie lepiej, żeby została w swoim domu. Mówimy tutaj o kotach, które przeżyły jakąś traumę, są kotami lękowymi, bądź są w trakcie jakiegoś procesu behawioralnego. Mówimy o kotach chorych, które nie mogą być łączone z innymi kotami. Mówimy o seniorach. Także ja część kotów faktycznie widzę, żeby były sobie w domu. Natomiast są koty, które zdecydowanie odnajdą się w hotelu, odnajdą się z innymi kociakami. I tak jak wspomniałam na początku naszej rozmowy, że to my ludzie przypisaliśmy kotom, że są samotnikami. One pięknie potrafią tworzyć grupy społeczne z kotami i uzupełniać się.
A na co zwrócić uwagę, przygotowując mieszkanie przed naszym wyjazdem? Czy warto ograniczyć dostęp do niektórych pomieszczeń, zostawić włączone światło, muzykę, zadbać o zapachy w domu, o czym już trochę mówiliśmy? Jakie drobiazgi mają duże znaczenie w czasie rozłąki dla naszych pupili?
Koty są rutyniarzami i to jest faktem. I nie robimy niczego specjalnego. Jakby bardziej ja bym się skupiła na tym, żeby pochować rzeczy, które mogą być niebezpieczne, bo czasami zostawiona reklamówka czy jakiś worek może być zaciekawieniem, kiedy nas nie ma dłużej w tym domu, ale nie ograniczałabym absolutnie przestrzeni, bo jakby kot nie rozumie, dlaczego mu to zostało zabrane. Nic bym nie dodawała, nic bym nie ujmowała, zostawiłabym to tak, jak jest w życiu codziennym. Skupiłabym się bardziej na rzeczach, które mogą być niebezpieczne z nudy.
A jeśli chodzi o psy?
Z psami, no to też jakby indywidualnie podchodzimy, no bo wiadomo, że przy psach, które potrzebują dużo eksploracji, jakby są bardziej ruchliwe, no to też trzeba dobrać tą opiekę indywidualnie. Przy seniorach, no to też jest inaczej.
A lepszym rozwiązaniem to takie krótkie pytanie i proszę o krótką odpowiedź. Będzie właśnie zapewnienie wizyt w czasie naszego wyjazdu wakacyjnego w mieszkaniu, czy właśnie przeprowadzka kota bądź psa do innego mieszkania, żeby był pod stałą opieką?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
W audycji na cztery łapy rozmawiamy dziś z Barbarą Orzechowską-Piekiełek, certyfikowaną instruktorką felinoterapii i właścicielką hotelu dla zwierząt. W tej części naszej rozmowy, pani Barbaro, skupmy się na rozwiązaniu dla właścicieli, którzy wyjeżdżają i nie mają komu powierzyć opieki nad pupilem. I będziemy rozmawiać właśnie o hotelach dla zwierząt. Jak taki typowy dzień zwierzaka wygląda w hotelu dla zwierząt?
Zaczynamy zawsze od karmienia, później jest sprzątanie. Z psami wychodzi się na spacer. U kotów, no to jakby koty po jedzeniu załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne, więc to też jest ich czas. No a potem zapewniamy im dzień i to też jest dobierane pod względem wiekowym, pod względem predyspozycji. Na pewno nie robimy niczego na siłę. Do niczego tych zwierzaków nie zmuszamy i tutaj mówię zarówno o psach i o kotach. Przede wszystkim najważniejsza jest komunikacja z opiekunem, żeby był uczciwy w tym wywiadzie na samym początku, żeby mówił, co kot lubi, czego nie lubi, czego potrzebuje pies, na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby to nie było rozczarowaniem później dla żadnej ze stron, tak?
A zgodnie z pani doświadczeniem, jakie standardy powinien spełniać dobry hotel, by zwierzę czuło się tam bezpiecznie i komfortowo?
Przede wszystkim powinien być transparentny. Ja z mojego doświadczenia jestem w kontaktach z opiekunami cały czas. Każdego dnia opiekun dostaje relacje, co się stało z kotem. Jakby my też bierzemy odpowiedzialność za to, z czym ten zwierzak do nas przyjeżdża. Więc rozmawiamy z opiekunami o wszystkim, konsultujemy. Jeśli czujemy, że zwierzak wymaga kontaktu z lekarzem, no to też taką decyzję podejmujemy. Więc no to...
Transparentność.
Tak. Dla mnie to jest najważniejsze.
Mhm. Wiele osób obawia się, że w hotelu dla zwierząt ich pupil będzie musiał przebywać w grupie z innymi zwierzakami, nieznanymi. Mhm. I czy to rzeczywiście tak wygląda, czy raczej stawia się na jakieś indywidualne boksy, spersonalizowaną opiekę? Jak to funkcjonuje w rzeczywistości?
U mnie nie ma boksów i nie ma klatek. Koty są na jednej przestrzeni. I te koty są tak z różnych domów. I na początku budziło to wiele kontrowersji, ale jesteśmy już długo na rynku i to się sprawdza. I nie zamieniłabym tego na żaden inny sposób. Podobnie myślę, że może być z psami, choć no z psami jest trochę inaczej, tak? No bo psy jednak są różne i z różnym temperamentem, więc to jest indywidualne.
Podejrzewam, że osoby, które pierwszy raz zostawiają swojego pupila w hotelu dla zwierząt, mają różnego rodzaju obawy. Jakie najczęściej to są obawy?
Czy się zwierzęta pogryzą? Czy on będzie się bawił tak jak inne? Bo na przykład klient sprawdzał to w internecie. Ale ja zawsze jestem otwarta na to, żeby taką osobę zaprosić, żeby sobie przyszła, zobaczyła, jak to funkcjonuje. Wtedy jest też możliwość porozmawiania o jego zwierzaku, o jego temperamencie, o jego potrzebach. I tak przez pierwsze 2-3 dni u nowego klienta to jest tego dużo, dużo wiadomości. Pani Basiu, a wyszedł z transporterka. Pani Basiu, a zjadł, a była w kuwecie. I dla mnie jest to zrozumiałe i jakby ja to bardzo szanuję. A po 4 dniu, jak już opiekun dostaje zdjęcia, no to jest nawet przez SMS-a słychać taką ulgę. No i to już jest takie, że i opiekun czuje, że ja już mogę wypoczywać. A my też jesteśmy już takie spokojne, że wszystko to płynie.
No to pani Basiu, czy one się nie pogryzą?
Nie, nie pogryzą się. Hotel prowadzę długo i nie miałam sytuacji, żeby te koty się pogryzły. Dlaczego to jest takie ważne? Jeśli jest odpowiednia ilość zasobów, koty nie mają o co walczyć. My też przyjmujemy koty kastrowane, chyba że to są maluchy, gdzie wiek nie pozwala, więc to jest też inna energia.
Kiedy zwierzak nie może trafić do hotelu?
Kiedy jest nosicielem białaczki, kiedy jest kotem chorym, kiedy jest kotem w trakcie procesu behawioralnego, bądź jakieś inne czynniki zdrowotne mu na to nie pozwalają. Mamy na przykład koty z cukrzycą, które no, narażone są na dodatkowy stres przy samym zmianie miejsca i jakby wtedy zalecamy wizyty domowe.
Wizyty domowe to jest kolejny element, który bardzo często funkcjonuje właśnie w połączeniu z hotelami dla zwierząt. Jak to u was wygląda?
U nas najczęściej umawiamy się na 2 wizyty domowe.
W jeden dzień?
Tak, w jeden dzień, w zależności też od tego, ile jest kociaków w domu. Mamy też taką usługę, że na przykład opiekun od nas śpi w domu, gdzie są kociaki, jeśli sobie klient tego życzy. No i od czynności takich, które są spełnieniem potrzeb, czyli jedzenie, sprzątaniem kuwet, no to później bawimy się z tymi kotami, wyczesujemy im futerko, reagujemy na to, jak się kociak zachowuje, czy coś się zmieniło, sprawdzamy mieszkanie, czy tam nic się nie zniszczyło, czy nie zostało coś zmienione. No bo musimy pamiętać o tym, że jeśli kot się nudzi, to ma przeróżne pomysły, więc na to też trzeba zwrócić uwagę.
No to o te przeróżne pomysły muszę teraz zapytać, bo mnie bardzo pani zaciekawiła. Co się takiego wydarzyło w waszym hotelu, że to zapadło pani w pamięć?
Przesadzane kwiatki, Czyli wykopana ziemia z doniczek. Kilka razy zastałyśmy, że był kran odkręcony i woda sobie cały czas kapała. Włączony telewizor. No, takie to jest. Jakby ja to rozumiem, bo koty w przeróżnym wieku mają różną energię i zapewnienie im potrzeb tych podstawowych, ale też związanych z behawiorem, no, spowoduje to, że będą spokojnie czekać na opiekuna.
Koty jak ludzie są różne. Tak. Niektóre są bardzo wrażliwe, nieśmiałe. Niektóre są nadmiernie związane z właścicielem. No i jeśli chodzi o te adaptacje w nowym miejscu, na pewno istnieją sposoby, które im ją ułatwiają.
Tak.
Jakie to sposoby?
Przede wszystkim ja zalecam suplementację. Mamy bardzo dużo na rynku produktów. Ja pracuję na dwóch. Sprawdzają się, niwelują stres, podnoszą kotu odporność. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że koty są takimi magicznymi zwierzętami, że przy stresie i spadku odporności momentalnie uruchamia się lawina chorobowa i to jest już taki proces domina. Zalecam przywiezienie w słoiku bądź w woreczku trochę osiusianego żwirku. Koszulka, o której żeśmy wspominali, przesiąknięta zapachem opiekuna. Klienci mają też przeróżne sposoby i pomysły, bo jakby przywożą czasami pantofle jakieś, bądź jakieś koszyki, poduszki. Jak najbardziej my mamy na to zgodę. No, ale nie ma nic ważniejszego niż rozmowa.
Jak dużo kotów jesteście w stanie przyjąć?
Najwięcej mieliśmy 32 koty, ale to też było tak, że było kilku domów po 2-3 kociaki, bo teraz opiekunowie żyją bardziej świadomie i wiedzą, że jeden kot to trochę za mało.
No i jeśli chodzi o opiekuna w takim hotelu, jak jego dzień wygląda, bo to też wydaje się niezwykle interesujące. Jak nie w tej audycji, to nigdy się o tym nie dowiemy.
Jest dużo tego. Jest dużo pracy. Ale to ja mówię zawsze, że praca ze zwierzętami jest zupełnie inną pracą niż inne. Praca z kotami jest czymś, co ja zawsze nazywam sobie terapią. Ja najbardziej lubię te dni, my mamy niedzielę i święta takie, że nie wydajemy i nie przyjmujemy kotów. I kiedy się jest z tymi kotami cały dzień bez ludzi, no to włączam sobie jakąś muzykę relaksacyjną i sprzątanie kuwet też jest wtedy przyjemnością.
A jakie dokumenty i informacje powinien przygotować właściciel przed zostawieniem zwierzaka w hotelu? Mam tutaj na myśli nie tylko książeczkę zdrowia, bo pewnie to jest wymagane, ale tak. Także instrukcje dotyczące karmienia, leków czy nawyków behawioralnych. O to wszystko na pewno pytacie. No, musimy poruszyć również te kwestie formalne.
Jasne. U nas opiekun musi mieć, jest zobowiązany do przywiezienia książeczki zdrowia, informacji, że kot posiada wszystkie testy na choroby zakaźne, że nie jest nosicielem żadnej choroby. Przywozi również zaświadczenie o kastracji. No i jeśli mamy koty chore, mówimy tutaj o chorobach, które nie są przenoszone, czyli na przykład choroby serca bądź choroby nerek, no to wtedy faktycznie dostajemy indywidualny plan działania lub dostajemy specjalistyczną dietę, którą kot musi mieć podawaną.
Ta audycja Na Cztery Łapy na antenie Polskiego Radia Rzeszów. Gościem dziś jest Barbara Orzechowska-Piekiełek, właścicielka hotelu dla kotów. Porozmawiamy teraz o tym, jak dobrze przygotować pupila do pobytu w hotelu i uniknąć stresu związanego z rozłąką. Zanim zdecydujemy się zostawić psa lub kota w hotelu, warto wcześniej właśnie zadbać o przygotowanie psychiczne zwierzęcia. O tym trochę już dziś mówiliśmy. Ale jakie kroki warto podjąć kilka dni, a nawet tygodni wcześniej, by ułatwić pupilowi adaptację do nowego miejsca?
No to przede wszystkim o suplementacji, której mówiłam, ale też z mojego doświadczenia i lat pracy ja zauważam to, że to nie kot się stresuje, tylko opiekun. Więc my mamy też taką zasadę, że jak już przyjeżdża do nas kot, to my mówimy, że z kotem proszę się pożegnać w domu. Nie robimy żadnych scen w hotelu, nie wyciągamy tego kota, nie całujemy go. On jest już w swojej przestrzeni, w kociej przestrzeni. Zostawiamy go w transporterze, dokumenty podpisujemy i opiekun wychodzi. I zdarza się, że czasami są łzy. No ale my nie możemy zaburzyć tego, żeby było inaczej, dlatego że kot później odreaguje to na innych kotach. I to już też się tworzy taka lawina, bo napięcie wśród kotów jest bardzo łatwo wyczuwalne, więc oszczędzamy sobie tego i sobie, i pozostałym gościom hotelowym.
Mówiła pani, że warto przyjechać wcześniej do hotelu na takie zapoznanie. Jak taka wizyta wygląda i czy może mieć ona rzeczywiście realny wpływ na późniejsze podejście do pozostawienia zwierzaka?
Mamy takich opiekunów, którzy zanim zdecydowali się zostawić kociaka, to przyjeżdżali najpierw z nim, siedzieli sobie godzinę, dwie, trzy, w zależności jak dysponowali swoim czasem. Później zostawiali na przykład tego kociaka w naszym kocim przedszkolu na 4 godziny, na 5 i przyjeżdżali po niego. I decydowali się albo jeszcze 2-3 razy przywieźć, i później go zostawiali. I bardzo fajne jest to, że wielu z tych klientów wraca i mówią, że przywieźliśmy naszego Maćka, żeby tylko się pobawił i przyjedziemy po niego wieczorem.
O proszę.
Tak.
Wielu właścicieli boi się, że zostawiając psa czy kota w hotelu, mogą mu wyrządzić pewnego rodzaju krzywdę psychiczną. Czy pobyt w takim miejscu może prowadzić do traumy, czy raczej, jeśli jest dobrze zorganizowany, bywa dla zwierzaka przyjemnym doświadczeniem?
Tak, może. Pobyt w hotelu może wyrządzić zwierzakowi krzywdę i może być traumą. I to nie jest wina zwierzaka, tylko jakby zabrakło dobrej rozmowy, uczciwej rozmowy między opiekunem a osobą, która działa jako właściciel hotelu. I tak, może się to skończyć niekorzystnie.
Porozmawiajmy teraz o powrocie z wakacji. Bardzo często czytamy na różnego rodzaju forach, że kot bądź pies, ale częściej kot, potrafi być obrażony za to, że się go zostawiło. Czy to jest w ogóle możliwe?
Uśmiechnęłam się tutaj. Nie, to nie jest możliwe. Jest tak, że kiedy opiekun wchodzi po kota, to faktycznie są takie koty, które nawet nie podchodzą do swojego opiekuna i nie dlatego, że są obrażone, tylko te więzi między tymi kociakami się nawiązują i one są w swojej przestrzeni, gdzie tak naprawdę człowiek nie zaburza im tego dobrostanu i one żyją sobie w swojej grupie społecznej. Więc czasami opiekunowie mówią, to ja usiądę i poczekam, aż się skończy bawić.
A w mieszkaniu przyjeżdżamy, no i kot jest niechętny do przytulania na przykład.
No właśnie, no dlaczego tak się dzieje? To nie jest tak, że ten kot obraził się na swojego opiekuna. Przywozimy mu często nowe zapachy. Wchodzimy z dużą walizką. Ja zauważam to po sobie, że jak wracam skądś, z jakiegoś wypoczynku, to też wchodzę z inną energią i koty doskonale to wyczuwają. Więc nie, drodzy państwo, zwierzęta się na nas nie obrażają.
Nie obrażają się na nas zwierzaki, warto to zapamiętać. Ale teraz mi przyszło do głowy, ja trochę krążę z jednego do drugiego tematu. Pakujemy się na wyjazd wakacyjny do walizki. Kot widzi te walizki. Bardzo często lubi do niej wejść, bo to jest dla niego coś nowego, przeżycie. Ale czy koty wyczuwają, bądź psy wyczuwają, że no szykuje się rozłąka pewnego rodzaju? Wyczuwają. I jak to zaobserwować?
Wyczuwają, dlatego ja mówię, że nawet jak nie wyjeżdżamy, to ściągmy tą walizkę raz w miesiącu i po prostu połóżmy ją na podłodze.
W taki sposób.
Koty i psy bardzo dużo działają przez skojarzenia. Więc jeśli my ściągamy tą walizkę i za każdym razem nas nie było, no to on doskonale wie, co się wydarzy. A jak będziemy sobie ściągać tą walizkę kilka razy w miesiącu bądź w roku i ona sobie będzie leżeć, no to jakby to już nic kotu nie zrobi. To jest podobna sytuacja, jak opiekunowie do mnie mówią, że pani Basiu, ale mój kot nie chce wejść do transportera. No i ja mu się wcale nie dziwię. Transporter... lekarz, transporter, lekarz. A gdyby tak zdjąć ten transporter, otworzyć te drzwiczki i włożyć tam smaczki?
O proszę, no i to jest dobre rozwiązanie. A dlaczego koty tak chętnie wchodzą do walizki?
Jest to coś nowego. Przede wszystkim koty lubią zaznaczać rzeczy, które są w domu. Ocierają się o nie, wchodzą do nich. No to jest ich zapoznawanie się z rzeczami, które się pojawiają.
No to od razu muszę o to zapytać. Kot jest w hotelu i po jakim czasie on już zaczyna się czuć pewnie?
Z moich obserwacji i mojego doświadczenia po 48 godzinach jestem w stanie powiedzieć, czy to będzie kot, który ten pobyt spędzi sobie gdzieś na drapaku z boku jako obserwator, Czy to będzie kot, który będzie w tej grupie, gdzie jest zabawa, szaleństwo i przeróżne pomysły, które
i
mają.
Najczęściej koci rezydenci jacy są?
No ci szaleńczy.
Szaleńczy.
Tak, zdecydowanie tak.
To audycja na cztery łapy w Polskim Radiu Rzeszów. Naszym gościem była dziś Barbara Orzechowska-Piekiełek, właścicielka hotelu dla kotów, instruktorka felinoterapii i wieloletnia opiekunka zwierząt. Dziękujemy za rozmowę i cenne wskazówki.
Dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Przedstawiamy do adopcji psa Amorka. Amorek trafił do nas, no niestety z niezbyt dobrych warunków. Był trzymany na łańcuchu i no jest to smutny los psiaka. Trafił do nas do schroniska. Jest to piesek w typie teriera. Taki nie za duży, nie za mały. Taki sam raz, bym powiedziała. Jest oceniany na wiek około 6 lat i jest pieskiem energicznym, przyjaznym, towarzyskim. Ludzie bardzo sobie go chwalą na spacerach. I po prostu lgnie do ludzi. Myślę, że odnalazłby się w każdej takiej fajnej, normalnej rodzinie. Możliwe, że lepiej by zniósł warunki dom z ogrodem, prawda? Oczywiście musi być teren ogrodzony w pełni, chociaż odradzam jej terierka, jeżeli ktoś ma kury, ponieważ to może się skończyć tragicznie. Prawdopodobnie również koty przegoni, ale generalnie jest to piesek bardzo taki przyjazny do człowieka, tulaśny, no jest energiczny. Więc też będzie potrzebował jednak tych spacerów, żeby sobie tą energię spożytkować. Nie wiem, może ktoś go nauczy aportowania, może on zna aportowanie. Proszę, zapraszam do schroniska, można go wyprowadzić na spacer, sprawdzić co umie, co lubi i jaki jest amorek. Jeżeli chodzi o jedzenie, lubi wszystko. To jest bardzo przekupny piesek, zje wszystko, co mu się da. Więc najlepiej, żeby ktoś jednak pamiętał o tym, że należy psiaka karmić wysokiej jakości karmą, tak? I nie karmić psiaka niczym ze stołu, ponieważ no, nie jest to raczej wskazane dla naszych pupili. Trzymajmy się karmy dedykowanej po prostu dla nich. Ale naprawdę Amorek nie wybrzydza.